Akurat na Kasprowym byliśmy, ja wracałem, on dopiero szedł na Śwince. No i mówię, chłopie, z Bari, ja mówię, z kim ty tam jedziesz? Przecież ty ludzi nie znasz. Teraz podejrzewam, że jakby była taka sytuacja, załóżmy, nie? No to większość ludzi byłaby za Bieleckim. No bo co on będzie? Ginął? Za kogoś? No jak? Bo zostanie? Zresztą Bielecki wcześniej miał wiele za uszami.
Cześć, witajcie na kanale Szczytomaniak, dalej w serii wywiadów. Ostatnio miałem okazję odwiedzić himalaistę Ryszarda Gajewskiego. Bardzo zależało mi na tym spotkaniu, ponieważ w tej złotej erze polskiego himalaizmu to środowisko zakopiańskie było bardzo mocne, a on był jednym z liderów tego środowiska i był m.in. kierownikiem ekspedycji na Manaslu, która zimą jako pierwsza w historii weszła na ten ośmiotysięcznik. Ryszard Gajewski był uczestnikiem wielu ekspedycji w Himalaje i chciałem po prostu poznać jego perspektywę na niektóre wydarzenia. Nasza rozmowa w dużej mierze skupiła się na tej zimowej ekspedycji na Manaslu, której on był kierownikiem i ten odcinek pojawi się w najbliższych tygodniach na kanale, ale też poruszyliśmy wątek kilku innych ekspedycji. Z uwagi na ostatnie wywiady, czy to z Adamem Bieleckim, czy Krzysztofem Wielickim, zapytałem Ryszarda Gajewskiego też o kilka innych wątków, a także o jego stosunek do obecnych osiągnięć Polaków w Himalajach. Partnerem kanału Szczytomaniak jest Sportano.pl. W aplikacji Sportano, do której znajdziecie link w opisie, otrzymacie 5% rabatu na wasze zakupy, wpisując kod SZCZYTOMANIAK2026. Wiosna już się zbliża, więc zachęcam do aktywności na zewnątrz, czy to rower, czy to bieganie. W sklepie Sportano znajdziecie mnóstwo akcesoriów do różnych aktywności sportowych.
Partnerem kanału Szczytomaniak jest sklep sportowy Sportano. Najlepszy wybór butów, odzieży i sprzętu w góry odkryj na sportano.pl i w aplikacji mobilnej Sportano.
Pierwsze pytanie dotyczy niedawnej zmiany w regulaminie TPN-u, według której teraz po Tatrach nocą nie można poruszać się nie tylko latem, ale również zimą. Czy ta zmiana będzie skutkować mniejszą ilością turystów na szlakach? Czy to dobre rozwiązanie? A może powinno wprowadzić się limity wejść do parku, tak jak to jest w niektórych krajach? I to pytanie zadałem wieloletniemu przewodnikowi tatrzańskiemu z wielkim doświadczeniem, Ryszardowi Gajewskiemu.
Ja tutaj nie jestem autorytetem, jeśli chodzi o ochronę przyrody, bo te działania są związane z ochroną przyrody, prawda? No te wszystkie zwierzęta żerują nad ranem. No nie było z tym problemu, bo kiedyś można było chodzić, ale był ruch inny, dużo mniejszy. A w tej chwili to jest coś niesamowitego. No jest to ciężka sprawa. Ja ogólnie w nocy nie chodzę, bo już nie muszę, ale są tacy, co przyjeżdżają z daleka. Pociąg przyjedzie o 1:00 w nocy, no to idzie w nocy, nie? No, ale no to no tak jakoś stanowczo się nie wypowiem ani za, ani przeciw, ale wcześniej czy później to i tak dojdzie do tego, że będzie jak w niektórych dolinach we Francji, że będzie ograniczona ilość osób, co już tam jest od co najmniej 15 lat. Wchodzi tyle osób i zamykamy, prawda? Ale też chodzi o przyrodę. No. Ta, u nas jest podobnie. No. Jest taki tłum. No ja staram się w ogóle jeszcze jako przewodnik nie pracować w Tatrach Polskich w sezonie, no bo to się nie da. No. To się nie da. No. Na Mnichu jest 150-200 osób. Coś niesamowitego. No więc, no, a ludzie no chodzą. No cóż, no. Przyjedzie, on musi wejść i koniec. Tylko, że no jest ich dużo. No. Jest ich dużo. Jeżeli 1 listopada ja widzę na Paleńcy Białczańskiej, jak schodzi z 500-600 osób, to jest coś niesamowitego. No. Pamiętam jeszcze 15 lat temu, czy 10 lat temu, no to jak tam byłem, bo to ja byłem wcześniej na grobach, prawda? I potem tam byłem przy Palenicy, no to nikogo nie było, żywej duszy. A teraz już są, no. To podejrzewam, że w nocy na halę gąsienicową to idzie jakiś sznurek ludzi. To samo do Morskiego Oka, prawda? A tam jest, no widziałem tam u leśniczego, pokazywał mi zdjęcia, ten z Wancy, znaczy film, że dosłownie od asfaltu tam był zabity chyba jeleń, a mieli tam tą fotopułapkę, no to widać było jak tak. ale to dosłownie 6 metrów, gdzie chodzi tłum ludzi. I tam była padlina. Pierwszy tam przyszedł niedźwiedź, potem przyszedł ryś, potem przyszły lisy. No, coś niesamowitego. No, ile razy ja tam wchodzę, bo mniej więcej wiem, gdzie to jest, to tak sobie zawsze patrzę, czy to nie jest jakieś dzikie bydle.
Chciałem też zapytać o ostatnie sukcesy Polaków w górach wysokich, takie jak osiągnięcia Piotra Krzyżowskiego, czy Andrzeja Bargiela, czy Bartka Ziemskiego. Czy to, co oni teraz robią na 8000, to jest jakieś takie okno na jakąś działalność sportową, która jeszcze pozostała na tych 8000? Jak to pan ocenia?
Znaczy nie, no i moim faworytem to jest Andrzej Bargiel, no bo go znam od małego. I to, co zrobił na K2, no to był majstersztyk, a teraz na Everestie, no to no wspaniale. No i jeszcze miał wiele innych szczytów, prawda? Natomiast, no nie wiem, tego Ziemskiego nie znam, no ale to nie, do Bargiela się nie równa, bo to są narciarze, prawda? No, a ten, jak on się nazywa?
Piotr Krzyżowski.
Ale on jest turysta?
On działa sam, bez dodatkowego tlenu.
A to ten. Aha, to wiem. No ale on chodzi sam, ale chodzi po normalnych drogach, prawda? To, co już za naszych czasów było ujmą. No. W latach 80.
Okej, czyli to można...
Po Ewereście wiosennym. A to idźcie sobie, jak robiliśmy nową drogę na Ewereście. Co wyszedł Kukuczka z Czokiem. No, a myśmy tam z Kukuczką na 8200 rozkładali poręczówki, gdzie naprawdę było mocno trudno. Mocno trudno. No i miały iść następne ataki, ale się zawada nie zgodził. To co idźcie normalno? To gdzie my, wspinacze, mamy iść? Bo tam na normalnej drodze akurat była jedna wyprawa. To nie były te czasy, co teraz. To w bazie były trzy wyprawy. Jedna była na lotce i dwie na Everest, bo myśmy robili nową drogę, a Baskowie robili to w Janormale. No, no i oni tam byli, tam wyszedł jeden Bask do góry. No ale to wszystko byli no, słabsi goście. A myśmy byli wyjadacze. To gdzie ja pójdę drogą normalną na Everest? Za nas się liczyła trudność. No a on robi, no takie, no, może w nocy robić, nie wiem, no jak to tam chce. No ale na bezrybiu i ragryba, no bo nikt inny nawet nie chodzi. No jeszcze chodzą najczęściej kobiety. No bo faceci to się nie nadają.
W rozmowie z profesorem Lechem Korniszewskim on wspominał swoje początki wspinaczki w Tatrach z Ryszardem Szafirskim. I wspomniał, że pierwsze pytanie, jakie mu zadał w górach, to jest to, co jest najważniejsze. Co powinien wiedzieć, co jest najważniejsze? I Ryszard Szafirski mu powiedział, że zasadą klubu KW Zakopane jest to, że zawsze wychodzimy razem w góry i zawsze ze sobą razem wracamy w doliny i że to musi zapamiętać, a resztę się już później nauczy. I chciałem pana zapytać, czy tak faktycznie taka była reguła i czy nie było to coś w sumie oczywistego, co powinno być...
Wtedy to było oczywiste. To nie były czasy takie jak teraz. Znaczy teraz, no. No przecież Maciek Berbeka się na tym przejechał, na Brodwiku, prawda? Z Bieleckim i z tym jeszcze jednym. To też wiązało się z tym, że ludzie byli zżyci sobą, czyli jak się jechało na wyprawy, czy nawet na wspinaczki, to nie byli to przypadkowi ludzie, tylko się już go znało. Ja się wspinałem z wieloma partnerami w Tatrach na przykład, nie? No to, ale ja ich znałem. Ja, czy na obozowisku, czy znałem go 2-3 lata, to wiedziałem, spędzaliśmy czas w Morskim Oku przy piwie, jak była zła pogoda, no to się gadało. To było co innego, a później przyszło, a no to przez internet się, to tak jak randki, nie? No. No nie mam partnera, no to tam, a idę, kto się zgłosi, to pójdę. No to jaka jest więź między tymi ludźmi? To co ma to w nosie, no? Spadnie, nie spadnie, no chyba, że ktoś jest wychowany jakoś fajnie, no to ma to naturalne, prawda?
I wspomniał pan też Adama Bieleckiego i nie pamiętam, czy w Gazecie Wyborczej, czy w jakimś wywiadzie udzielonym przez pana, takich mocnych słowach się pan o nim wyraził, porównywał do tchórza i do Lorda Jima.
No, coś tam było takiego. A to było chyba w Offsporcie. No, ale to było już po 8 korektach. I nie chcieli w ogóle puścić tej pierwszej, to skąd?
Ale też właśnie chciałem zapytać, czy po latach trochę nie uważa, że pan, że ta opinia była za mocna, czy cały czas podtrzymuje pan?
Jakby po latach się okazało, że Maciek Werbeka żyje, to bym zmienił.
Okej, czyli to Adam był tą osobą, która była winna.
Znaczy, no współwinna, no, ale on tam był, bo tam był ten drugi, ale ten drugi był...
Artur Mały.
No to on był pod, no psychicznie był pod Bieleckim, to widać było, no. Ani jednego, ani drugiego nie znałem, ale jak tam udzielali wywiadów, czy... No to zresztą Bielecki, no taki sposób bycia miał, no, po prostu. Jeszcze Krzysiek Bielecki mi wiele rzeczy o nim opowiadał już z bazy. Ale mówię, to powiedz to mnie, bo oni, no bo to tak było, że właśnie ja wziąłem się za zaczyszczenie tej atmosfery po wypadku, a tak, Krzysiek się przymknął, specjalnie później tam coś mówił, opowiadał, Leszek Cichy to do mnie zadzwonił, że on mnie popiera, ale on nie może, no bo on ma kontrakt, a ja byłem zwykłym przewodnikiem, i miałem wszystko gdzieś, no nic mi nie zrobią, żadnego kontaktu mi nie wezmą, klienci, mam swoich klientów, to sobie pójdę i zarobię jak będę chciał i to wszystko, nie? Także ja tu nie miałem takich, podejrzewam, że jakbym miał, byłbym, to też bym to olał, no, po prostu bym powiedział jak jest, no bo to, no tak to jest, no. Zresztą ja jestem z innego pokolenia, teraz podejrzewam, że jakby była taka sytuacja, załóżmy, nie? No to większość ludzi byłaby za Bieleckim. No bo co on będzie? Ginął? Za kogoś? No jak? Bo zostanie? Zresztą Bielecki wcześniej miał wiele za uszami. No przecież tego klienta swojego na PiS w Berlinie, no co zginął, no to też nawet go nie związał. A on tam był doświadczony. No przewodnik, jak się jest przewodnikiem, albo się robi za przewodnika, nawet na lewo, no to masz gościa, który jest słabszy, no i musisz o niego dbać. Czyli trzeba go związać liną. Ja coś chodzę z ludźmi na gerlach i wiążę się z nimi liną. Chociaż czasami są tacy młodzi, mówią, nie, my tu dobrze jesteśmy, to nie musimy. Ja mówię, no, słuchaj, jak nie musicie, to sobie czasami. Mówię, ze mną się wiążecie, bo jestem przewodnikiem i musicie wiedzieć, że ja się dlatego z wami wiążę, że nie zrobię głupstwa, bo jak zrobię głupstwo, to będę razem z wami leżał w grobie, nie? No bo jest jedna lina.
Pan był blisko z Maciejem Berbeką i chciałem zapytać, czy jak bruchnęła ta informacja, że ta wyprawa odbędzie się, to było czymś oczywistym, że Maciej weźmie udział w tej wyprawie, czy były jakieś, czy się wahał, czy nie, nie...
Czy ja w jego głowie nie jestem, ale ja go spotkałem. Akurat na Kasprowym byliśmy, ja wracałem, on dopiero szedł na Śwince. No i mówię, chłopie, zwariował, z kim ty tam jedziesz? Przecież ty ludzi nie znasz. Poza tym już stary jesteś. Ja byłem 3 lata wcześniej na stulecie. Tak, ale jako kierownik byłem. To było co innego, no. No ale też jak chłopaki wyprzęgli, to też szedłem do góry. No ale to się nie podskoczy, no. No nie podskoczy się. A on, fakt, że on miał wbity ten broadkick, bo go tam w konia zrobili przecież, nie? Bo mu mówili, że zdobył, że był, a po kątach szemrali co innego. Chociaż ja go ostrzegałem w ogóle przed wyjazdem z Zawadą, bo ja się na Zawadzie też sparzyłem. Przecież na Ewereście on mnie zablokował, jak robiliśmy tą nową drogę. Nie tylko mnie, jeszcze Chrobaka, Wróża, tylko Wróż z, Wróż z Chrobakiem, no Wróż może mniej, ale Chrobak się pogodził z Zawadą. Ale ja mam inną naturę.
Tam była taka sytuacja, że po zdobyciu szczytu przez Jerzego i Andrzeja Czoka, Andrzej Zawada podjął decyzję, że już i Eugeniusz Chrobak nie może wyjść gotowi.
Nie, tylko wyrzucili, kazali rzucić namiot z wyposażeniem. Tak, żeby przypadkiem któryś nie wpadł na głupi pomysł.
A też kilka tygodni temu...
I mówiłem Maćkowi, nie jedź, bo sparzysz się. No i pojechał na jedną wyprawę, był okej, pojechał na drugą, no i dostał po paluchach.
I właśnie kilka tygodni temu też rozmawiałem z Alkiem Lwowem i pod tym materiałem z Alkiem Lwowem pojawił się taki komentarz osoby, która może nie zna tematu, nie zna tej historii, która się zastanawia. Tam napisała, dlaczego część środowiska jest zła na Alka Lwowa, że w tym artykule opisał te wydarzenia, a nie na Andrzeja Zawady, który jakby no, okłamał z tym szczytem, że to tylko Rocky Summit Macieja i później w sumie też...
No jak to jest zły na Lwowa, że to opisał?
No nie wiem, tak nie, no, było w środowisku zakowanym, że gdzieś...
Co?
Że gdzieś tam zostanie za męskość powieszony, jak przyjedzie. Tak słyszałem opinię. Czy to jest...
Nie należy czytać internetu.
Znaczy nie, to usłyszałem akurat, że taka była...
No ale zależy, kto mówi, bo to różne rzeczy ludzie mówią.
Czyli nie,
ważne jest,
nie było czegoś takiego.
Kto mówi, kto mówi. No. Ja po tym Bieleckim, co było, no to przecież mi żona tam mówi, ty masz tyle... tam różnych wyzwisk pod tym. Ja mówię, a co mnie to obchodzi? Mówię, no przecież facet ani się nie podpisze, ma jakiś pseudonim, to sobie pisze, co chce. No to ja mu nie mogę zabronić. No, ma prawo, to sobie pisze. No, ale ja, co napisałem, to napisałem i koniec. I nie będę się głupotami przejmował. No to samo jest z tym. No można oczywiście zawsze posłańca ściąć, prawda? No ale to jest z historii. A nie dotyczące Lwowa. No. No ja na przykład w ogóle Facebooka nie używam. Tam teraz otworzyłem, ale bardziej chodziło mi o warunki, bo tam przewodnicy słowacy szczególnie zrzucają warunki, jakie są. No to sobie mogę sprawdzić, ale słowa nie piszę, nic nie piszę. Tam znajomych jakoś, bo to już nie wiem jak to działa, tam mi paru wpadło. Ale jak tam zaczęli jeszcze głupoty pisać, to ich w ogóle wywaliłem stamtąd. No bo to...
Ale czy jak naprawdę było w środowisku tutaj zakopiańskim?
Nic nie było. Byli wkurzeni na Zawadę, no, a nie na Lwowa.
Chciałem zapytać o Macieja Berbeka. Jakim on był wspinaczem? Co charakteryzowało go jako wspinacza?
Znaczy to było tak, znaczy on może nie był takim wspinaczem skalnym. W dużych trudnościach, znaczy duże to mówię 6 plus i w górę, nie? I nie był hakomistrzem. Bo wtedy się dużo haczyło, czyli na tych ławeczkach. Na pokazalnicy nie chodził, ja na przykład uwielbiałem, więc tak to wyglądało. Natomiast on w zimie miał swoje zalety, że był bardzo wytrzymały, twardy, nie zrażał się. No miał taki ciąg, no. Na przykład jak byliśmy na Purnie, to była długa wyprawa, trwało chyba z 55 dni. No i końcówkę, to ja już, mimo że z nim chodziłem cały czas w zespole, to ja już miałem dość. Ja już chciałem do domu, do mamy, do żony, a nie tam walczyć z tą pogodą, bo też tam co chwilę były załamania pogody, trzeba było się wycofywać. I ja mówię, nie, ja już odpuszczam. Nie? A on nie. No i on wyszedł, ja nie wyszedłem.
Czasami właśnie pytam himalajstów, kto według nich w tej złotej erze polskiego himalajzmu był takim najlepszym wspinaczem i najczęściej pojawia się Wojtek Kurtyka i Eugeniusz Chrobak, że oni byli świetni, ale chciałem zapytać o pana opinię, czy...
No u mnie Kurtyka. U mnie Kurtyka, no i właściwie Krzysiek Wielicki. Chrobak, no... No zginął, no. Zginął na górze, którą sobie wymarzył. No.
Bardzo dziękuję za poświęcony czas.
Dobrze.
To wszystko na dzisiaj. Na koniec takie krótkie ogłoszenie. W ubiegły weekend miała miejsce kolejna edycja zimowego szerpowania, organizowanego przez Fundację Szerpowie Nadziei, podczas której opiekunowie i wolontariusze spełniali marzenie swoich podopiecznych, nazywanych skarbami, zabierając na górskie szlaki. Jest to wspaniała inicjatywa, do wsparcia której serdecznie Was zachęcam. W opisie pod filmem zostawię link do zbiórki, gdzie można wesprzeć fundację. Dajcie też znać, czy chcielibyście zobaczyć dłuższy wywiad z panem Ryszardem Gajewskim. No i to wszystko na dzisiaj. Do zobaczenia na szlaku i w kolejnych materiałach. Cześć!